Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Anioł poprowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to widzenie równe temu, które oglądałem wtedy, gdy przyszedł, by zniszczyć miasto. Widzenie równe temu, które oglądałem nad rzeką Kebar i upadłem na twarz. A chwała Pana weszła do świątyni przez bramę, która skierowana była ku wschodowi. Wtedy uniósł mnie duch i zanurzył mnie do wewnętrznego dziedzińca. A oto świątynia pełna była chwały Pana. I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie: Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy dla moich stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów.
Poniedziałek już się rozstaniemy ze Starym Testamentem, z końcówką bardzo piękną proroka Ezechiela, a to brzmi tajemniczo. Otóż prorok Ezechiel w gruncie rzeczy streszcza całą historię zbawienia w Jezusie Chrystusie podczas niewoli babilońskiej i skończył to wizją nowej świątyni, którą wybuduje Jezus Chrystus, ale tę świątynię już zbuduje, która będzie trwała na wieki. Takiej świątyni, czyli nie myśli o świątyni materialnej. Myśl o świątyni, że człowiek stwarzany przez Boga był stworzony jako miejsce dla Boga, dla Trójcy Świętej, dla dzieła Ojca, Stwórcy. Skoro Cię stworzyłem, tak jak rodzice poczęli dziecko, to chcą w tym dziecku mieszkać, być. Jezus Chrystus, który nas umiłował miłością do końca, wręcz miłością oblubieńczą, chce być w nas. Duch Święty, Uświęciciel, swoją oblubienicą chce być w nas. No i ta rodzinka w niebie, bardzo obszerna, chce być w nas. Wiadomo, że tutaj nie chodzi o wizję świątyni, bo świątynia w Jerozolimie została zburzona, unicestwiona razem z Jerozolimą, z murami Jerozolimy. Że tu chodzi o inną świątynię. Świątynię, o której Jezus mówi w Apokalipsie w rozdziale 11, że jest w historii, w epoce Syna Bożego było bardzo dużo nieporozumień dookoła pojęcia świątyni. Że myśmy ogromny trud i piekło składali w budowę świątyń materialnych, a stało się po edykcji mediolańskim, kiedy Konstantyn Wielki wszystkie świątynie pogańskie, przepiękne w Rzymie, w Imperium Rzymskim, oddał chrześcijanom. No i odtąd kapłani, proboszczowie mają się czym zająć. Po dziś dzień. I zaniedbali świątynię w sobie i w wierze. Komentarzem do księgi proroka Ezechiela z niewoli babilońskiej jest Apokalipsa świętego Jana Apostoła. No i ja tu mam przygotowane, ale to by potrwało do godziny 12. Nie chcę tego robić. Otóż anioł poprowadził mnie ku bramie, która skierowana była na wschód. Otwarta na wschód. W symbolice biblijnej wschód to jest wschód słońca, a tym słońcem oczywiście jest miłość Ojca, która wchodzi poprzez Fiat Maryi dla rodziny ludzkiej. Przychodzi dzień, pokonana będzie noc przez słońce, świat. A jak mamy katechezę o wieży Babel, to ludzie odchodzili od wschodu, szli na zachód. Dlatego zachód jest taki pobożny, wiecie, dzisiaj. Mówię to szyderczo. Oto chwała Boga Izraela. Czym jest chwała w sensie ścisłym? Chwała Boża to jest, chwałę Bożą reprezentowały osoby, których Bóg się mógł obecnić. W jakim stopniu zaczyna się obecniać patriarcha, poczynając od Abrahama, proroka, ale tak naprawdę to chwała Jahwe obecniła się najpierw Maryi przez jej Fiat, a później w Jezusie Chrystusie jako człowieku. Czyli tutaj jest mowa o Jezusie Chrystusie, który przyjdzie zbudować z wnętrz ludzkich chwała Ojcu. No i my już nie musimy się chwalić sami, kim my to nie jesteśmy, ponieważ Jezus Chrystus przychodzi z nas poczynić chwałę Ojcu. Już się nie chwalmy. Ani kogoś nie chwalmy, ani siebie. Tak po cichu nie chwalmy. Ani nie oczekujmy pochwał. A Jego głos był jak szum wielu wód. To, gdybyście otworzyli Apokalipsę świętego Jana Apostoła, tak zwany wstęp, objawienie się Chrystusa zmartwychwstałego w całej majestacie świętemu Janowi Apostołowi na wyspie Patmos, gdzie był na zesłaniu, pracował w kamieniołomach, to między innymi Jezus Chrystus się objawia jako szum wielu wód. Co to? Co Jezus ma na myśli? Otóż Jezus ma na myśli, że wszystkie księgi Starego Testamentu, o czym wczoraj mówiłem, były tęsknotą za nim, obietnicą. W momencie, kiedy Bóg stał się człowiekiem, kiedy zaistniała, spełniła się tajemnica Baranka Bożego, tajemnica podniesienia do nieskończonej potęgi tej miłości Baranka Bożego. Księgi Starego Testamentu to jest szum wielu ksiąg, wielu wód. Stały się czytelne wody życia w tunelu. To również wpłynęły w życie tych narodów, które kiedyś dotykały ksiąg świętych i nie bardzo rozumiały, o co chodzi. Również nie do końca prorok Ezechiel rozumiał, ale pisał, bo musiał pisać, ale na pewno miał tam iskrę wewnętrzną, ale ci, dla których pisał, nie do końca rozumieli. Dlatego jest ważne, byśmy dzisiaj nie wypreparowali ksiąg Starego Testamentu, tylko wiedzieli, że dopiero my możemy wziąć światło i pokaz tych ksiąg. Głos wielu. To widzenie było na poziomie tej wizji momentu powołania proroka Ezechiela po 5 latach pobytu nad kanałem Kebar w Babilonie. Rydwan, pamiętacie? Rydwan. I tam 4 zwierzęta w tym rydwanie. I dopiero właśnie Apokalipsa świętego Jana Apostoła interpretuje, jak należy rozumieć tę wizję. Apokalipsa w rozdziale którym? Że dopiero zrealizowane 4 Ewangelie nas wyprowadzą z Babilonu wewnętrznego. Tak długo nie odczytamy, jak nie odczytamy Ewangelii według kluczy i nie uzdrowimy sobie i nie będzie, Kościół nie będzie uzdrowiał 4 ciężkich schorzeń w rodzinie ludzkiej, to będzie Babilonem. I w trzeciej części Apokalipsy Duch Święty Kościół katolicki nazywa Babilonem wielkim. Wcześniej prorok Ezechiela była mowa o nowym Dawidzie, bo Dawidowi, który chciał uczcić Boga Jahwe, budując 7 cud świata, świątynię, Bóg powiedział: kochasiu mój, mnie to nie interesuje. Przyjdzie Dawid nowy, który mnie zbuduje świątynię, za którą tęsknię. Z serc moich dzieci, ja, ojciec, tęsknię całym sobą, żeby z moimi dziećmi, bo one mnie potrzebują, tylko nie bardzo wiedzą, że mnie potrzebują. Myślą, że sobie dadzą radę na tym świecie. I piekło budują sobie i innym.
Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.
Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Jego boją, i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.
Łaska i wierność spotykają się ze sobą. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi rośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.
Pan sam obdarzy szczęście, a nasza ziemia wyda swój owoc. Przed nim będzie kroczyć sprawiedliwość, a śladami jego kroków zbawienie.
Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeden jest Ojciec wasz w niebie i jeden jest wasz nauczyciel, Chrystus.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, a w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego ubili, drugiego zabili, a trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, a i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, rzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Arcykapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie powiedzieli: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. To upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Arcykapłani i faryzeusze, słysząc jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Rozstaliśmy się z lekcjonarzem, który jesteśmy zainteresowani, żeby do końca odczytać Ewangelię Mateusza według tego klucza, który wam podałem w świeczniku, który już jest też na internecie, ani nieobecnym, którzy nie mają danej steczki po mszy świętej. Przypominam, że po uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy Jezus najpierw zrobił rejwach świątyni jerozolimskiej, która była bardziej źródłem dochodów dla elity świątyni niż źródłem chwały Bożej i oczekiwaniem na prawdziwego Mesjasza. Przez ten czyn zorganizował sobie słuchaczy, którzy go nigdy nie słuchali, a więc arcykapłani uczeni w piśmie. Dotknął ich dochodów, źródła utrzymania, wiedząc, że już będą następnego dnia czekać od świtu i rozpocznie się ring wolny. Gong uderzy. Jezus będzie miał dookoła siebie pełno przeciwników. Rozpocznie się walka bokserska. Wczoraj czytaliśmy pierwszą przypowieść o dwóch synach. Mówiłem wam o tym, że te przypowieści wszystkie, co Jezus mówi, łącznie później z opisem męki zmartwychwstania, to jest wszystko sieć zarzucona w morze nieporozumień między Bogiem a narodem wybranym, który miał, był wybrany, żeby być narzędziem Boga, prawdziwego Mesjasza. Sieć zarzucona w morze, ojczyznę demonu. I jednocześnie jest to katecheza o darze rozumu, że rozum płynie z sieci, z ksiąg świętych, ze Słowa Bożego. Nieznajomość, rozmiary nieznajomości tych sieci to są rozmiary, przepraszam, że sobie i wam życzę rozumienia ksiąg, czyli daru rozumu. I w tej pierwszej przypowieści uczeni w piśmie i faryzeusze, słuchając tej bardzo prostej przypowieści, powiedzieli: Jezus pyta, kto spełnił wolę Ojca? No ten drugi, który najpierw się zbuntował, ale później jednak poszedł. No powiedziano właśnie, to powiedzieliście o celnikach i nierządnicach, bo one gwiazdem nie przyjmują jako Mesjasza i Zbawiciela. Funkcja daru rozumu, to jest, pisałem w książeczce, to jest problem opanowania emocji. Ale inaczej można powiedzieć, Dar rozumu posiadają ci, którzy są zdolni przyznać, rozpoznać sobie rozmiary grzechu, niewierności Bogu, których stać na. Bo uczeni w piśmie faryzeusze byli bezgrzeszni. Jeżeli dzisiaj świat jest dużo w świecie ludzi bezgrzesznych, to właśnie nie mają daru rozumu. I błogosławieni ci, którzy pozwolą Bogu zrobić, dokonać sobie apokalipsy sumień, pokonają pychę, egoizm i otworzą się na zmartwychwstałego Chrystusa, na miłość krzyża, zmartwychwstanie. Sami siebie osądzili wczoraj i dzisiaj w tej dzisiejszej przypowieści znowu sami się podłożyli, sami siebie osądzili. To było jakby powtórzenie tego, co Bóg zrobił z królem Dawida przez proroka Natana. Idź z taką i taką przypowieścią do króla Dawida. I wiecie o tej, w twoim królestwie dzieje się straszne rzeczy. I opowiedział tę przypowieść, że był taki biedak, który miał jedną owieczkę, razem z nią spał, była mu jak siostra. A bogacz, który miał dużo owiec, cały harem, zabrał mu, bo chciał uczcić go. W moim królestwie? Powiedz mi kto. Ja się z nim. To jesteś ty. I jednak miał na tyle daru rozumu, pokory, że zgrzeszył. Ale ci w świątyni nie powiedzieli wtedy Jezusowi po tej przypowieści zgrzeszyliśmy. Dlaczego Jezus tę przypowieść ułożył pod kątem, że w końcu zabili syna dziedzica? Zabili. Dlatego, że pierwszy zarzut to był to, że się zadaje z celnikami, grzesznikami, to była pierwsza przypowieść. A teraz tematem tej drugiej przypowieści jest największy znak, jaki Jezus uczynił u bram Jerozolimy, gdy wyprowadził z grobu Łazarza. Niektórzy uwierzyli, a niektórzy polecieli do Sanhedrynu i powiedzieli, cały lud pójdzie za nim, bo on jednak cuchnącego, śmierdzącego Łazarza wyprowadził z grobu, jest panem życia i śmierci. Błyskawicznie episkopat Starego Testamentu się zebrał i powiedział, jest niebezpieczny. Wydali wyrok. I w związku z tym wyrokiem, że zaplanowali śmierć, Jezus im odpowiada teraz pod triumfalnym wieńcem. Daremny trud, żeby mnie zabić, ponieważ ja tak jak w tamtym znaku z Łazarzem objawiłem fakt, że jestem Panem śmierci, jako Bóg, że we mnie nie ma śmierci. Daremny trud. Wy nie mnie, ale siebie zabijecie. A czytana ta przypowieść w kontekście tego schematu mówi nam o tym, że znowu w tej przypowieści Jezus zarzucił sieć. Poznali, że o nich mówi. Sami osądzili tych, którzy nie chcieli być latoroślami, które wydają dobre grona, owocować. I tak będzie aż do momentu, do rozdziału 26, kiedy Jezus już przed wyjściem na Górę Oliwną ustanawia Eucharystię, w której powie, odtąd ja z wami dla was będę. Jeśli mamy pseudo odbiór dzieła Jezusa Chrystusa, to znaczy jest kiepską z darem rozumu. Bo dar rozumu prowadzi do tego, żebyśmy zaczęli najpierw nie zabijać, mieć dobre sieci, dać się wyłowić tej miłości z krzyża, z chaosu tego świata. Żebyśmy nie cierpieli, a tak jak później Izrael cierpiał, kiedy odrzucił Jezusa Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi,
Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.